Każda chwila jest dobra, by rzucić palenie papierosów. Będziemy do tego namawiać tuż przed przypadającym w piątek Światowym Dniem Bez Papierosa. Dzień dobry, przed mikrofonem Renata Reda, a gościem Polskiego Radia Białystok jest profesor Ewa Sierko, kierownik oddziału radioterapii pierwszej Białostockiego Centrum Onkologii. Witam panią.
Dzień dobry państwu.
Takie dni jak Światowy Dzień Rzucania Palenia, przypadający zawsze w trzeci, czwartek listopada i obchodzony zawsze 31 maja, Światowy Dzień Bez Papierosa, mają zwrócić naszą uwagę na powszechność nałogu palenia, jego negatywne skutki zdrowotne. Nałogowców nikotynowych mają zachęcić do rzucenia papierosu. Dlaczego warto spróbować choć na ten jeden dzień odstawić papierosy?
Myślę,
bo może się uda później jeszcze na dłużej przeciągnąć tą chwilę bez dymu.
Myślę, że to może być pierwszy dzień w ogóle rzucenia papierosa i tego nałogu i do tego zachęcamy, bo tak naprawdę możemy nie mieć wewnętrznie własnej inicjatywy do rzucenia palenia, ale razem z grupą wielu osób w Polsce i na świecie może będzie to stymulant dobry.
Raźniej taki, patrzymy żeby po prostu rzucić. W kalendarzu, okej, okay, ten dzień wyznaczamy już sobie, że będzie dniem bez papierosa.
Number one.
Można i tak, jeżeli chce się, choć na chwilę, właśnie ten jeden dzień bez papierosa już jakieś pozytywy dla organizmu przynosi?
Każdy dzień bez papierosa przynosi pozytywy, natomiast wydaje się, że odczuwalne lepsze samopoczucie, lepsza kondycja, to jest kwestia 2-3 tygodni. I my na przykład zachęcamy naszych pacjentów przed rozpoczęciem leczenia przeciwnowotworowego, tych, którzy palą papierosy, żeby papierosy rzucili i tak naprawdę po 2-3 tygodniach istotnie kondycja organizmu się poprawia i pozwala to na przejście przez ciężkie leczenie onkologiczne w znacznie lepszej formie i z mniejszą liczbą powikłań po tym leczeniu.
A jak skutecznie rzucić palenie? Łatwo tak powiedzieć. Proszę rzucić papierosy.
No, wydaje się, że każdy powinien znaleźć swoją własną motywację. Dla jednego będzie to na przykład urodzenie dziecka, dla innego poznanie jakiejś ciekawej osoby, dla kogoś innego z kolei zachorowanie na ciężką chorobę. Czy to będzie zawał serca, czy to choroba nowotworowa. I takie sytuacje często zdarzają się u nas na onkologii, kiedy właśnie zachorowanie na chorobę nowotworową powoduje, że pacjenci przestają palić.
Jak przekonywać palaczy do rzucenia nałogu, strasząc ich różnymi chorobami?
Na różne osoby różne argumenty działają. Niektóre osoby będą zadowolone, jeżeli zaproponujemy im po prostu zmianę trybu życia. Zamiast papierosa po prostu ruch na świeżym powietrzu, aktywność fizyczną, czy korzystanie z różnych atrakcji teatralnych, kinowych i tak dalej. Inne osoby będą tak naprawdę stymulowane właśnie zagrożeniem, które niesie za sobą palenie papierosów, takie jak choroby układu krążenia, choroby układu oddechowego czy nowotwory. Ale również trzeba pamiętać, że palenie papierosów powoduje obniżone funkcjonowanie układu immunologicznego i pogarsza nasz wygląd. Skóra robi się bardziej szara, u palaczy opuszki palców stają się żółtawe, na zębach również jest osad z dymu papierosowego. Także te osoby, które dbają o wygląd, myślę, że ten argument może również przekonać do rzucenia palenia.
Widać, ale i czuć. Tak, papierosy. Czy papierosy odstawić nagle, czy metodą małych kroków, bo niektórzy boją się przykrych dolegliwości związanych z odstawieniem nikotyny.
Rzeczywiście u niektórych osób w momencie odstawienia nikotyny dochodzi do zwiększonej drażliwości, do zwiększonego łaknienia i dlatego część osób korzysta z takich preparatów zawierających nikotynę w postaci plastrów, tabletek czy gum do rzucia. Inne osoby z kolei rzucają ten nałóg nagle, nie bojąc się tak naprawdę tych objawów ubocznych.
Zwłaszcza, że niektórzy sobie mogą myśleć, jeżeli drażliwość po mojej stronie, to mi nie szkodzi, najwyżej otoczeniu, a otoczenia można przez jakiś czas unikać.
Niezależnie od tego, czy będą takie objawy odstawienne, czy nie, my jako lekarze wszystkich gorąco zachęcamy do rzucenia palenia.
W czasach mojego dzieciństwa w zasadzie normą było palenie papierosów przy dzieciach. Teraz nawet w kawiarniach nie można. I idziemy w dobrym kierunku?
To jest bardzo dobry kierunek. Onkolodzy bardzo pracowali w latach 90. nad tym, żeby w życie weszła ustawa zakazująca palenia w miejscach publicznych. To jest bardzo dobra ustawa, dlatego że powoduje to, że nie tylko nie ma dymu papierosowego w pokojach nauczycielskich, na przykład w dyżurkach lekarskich nawet, czy w ogóle w kawiarniach, czy restauracjach, w kinach, teatrach, pociągach.
Obrazy z przeszłości to właśnie jest ten dym.
Siwy
nawet
dym w pomieszczeniach,
w dyżurkach, prawda? Lekarskich.
I muszę powiedzieć, że to jest bardzo ważne, bo okazuje się, że dym papierosowy nie jest tylko szkodliwy dla aktywnego palacza papierosów, ale również dla palaczy biernych, czyli osób, które nie palą papierosów, ale są w otoczeniu osób palących. I myślę, że ta świadomość wśród naszego społeczeństwa w tej chwili jest już wysoka na tyle, że zmniejszyła się o połowę częstość palenia w miejscach publicznych i w miejscach pracy w ogóle. I tak naprawdę w większości przypadków palacze nie palą przy dzieciach. Proszę zwrócić na uwagę, czasami się przejeżdża ulicą i widzimy na balkonach osoby palące. Także ci, którzy palą, wychodzą poza mieszkanie, żeby w tym mieszkaniu nie było dymu papierosowego tam, gdzie są dzieci.
Zwłaszcza, że coraz częściej sami palacze już zwracają uwagę na to, że jednak nie odpowiada im ten zapach w mieszkaniu. Pali papierosy, okej, ale no nie mówmy o zapachu, to jest smród. Tego nie lubią.
Istotnie. I tutaj trzeba zwrócić uwagę na fakt, to co mówi Światowa Organizacja Zdrowia, że tak naprawdę żadna forma palenia nie jest, palenia tytoniu, nie jest dobra dla dzieci, młodych ludzi, nastolatków, młodych dorosłych, kobiet w ciąży czy osób niepalących. I tak naprawdę każda forma dostarczenia nikotyny może prowadzić do uzależnienia. I tak naprawdę szczególną grupą ludzi są dzieci i młodzież, dlatego że nikotyna bardzo działa toksycznie na rozwijający się mózg. Prowadzi właśnie do drażliwości, prowadzi do pogorszonej pamięci, do różnych zaburzeń psychicznych. I tak naprawdę Światowa Organizacja Zdrowia zaliczyła nikotynę do związków psychoaktywnych o działaniu narkotycznym, tak jak kokaina czy heroina, które bardzo szybko uzależniają. I tutaj na ten element chciałabym zwrócić uwagę, dlatego że w tej chwili okazuje się, że bardzo mamy niepokojące wskaźniki w młodej populacji naszego społeczeństwa. Okazuje się, że w szkołach ponadpodstawowych ponad 60% ludzi już ma tą inicjację nikotynową zaliczoną. Mają to za sobą. I tak naprawdę 10% młodego pokolenia, takiego jeszcze przed ukończeniem 18 roku życia, pali klasyczne papierosy, a około 10% pali już e-papierosy bądź podgrzewany tytoń. I to jest bardzo niepokojące, dlatego że często, to też podkreśla Światowa Organizacja Zdrowia, że młodzież zaczyna od palenia tych pozornie zdrowych e-papierosów czy podgrzewanego tytoniu, a potem przechodzi na klasyczne papierosy. I tutaj jest też niebezpieczne zjawisko, które obserwujemy i według ekspertów Światowej Organizacji Zdrowia firmy tytoniowe bardzo ukierunkowały się na tą populację właśnie społeczeństwa, na dzieci i młodzież, wzięły sobie jakby na celownik, dlatego że trzeba mieć na uwadze fakt, że koło rocznie na świecie z powodu chorób tytoniozależnych umiera 8 milionów ludzi. W Polsce jest to około 70 tysięcy rocznie. I jeżeli taka duża pula palaczy odchodzi jako klienci
tytoniowych, trzeba szybko to nadrobić.
W związku z tym jest ukierunkowanie na młode pokolenie, żeby wytworzyć uzależnienie u młodych osób. I muszę powiedzieć, że są według ekspertów Światowej Organizacji Zdrowia są specjalne techniki marketingowe, żeby właśnie reklamy ukierunkować na to młode pokolenie. Między innymi e-papierosy i te urządzenia podgrzewające tytoń mają bardzo piękne formy designerskie. Młodzież się chwali, kto ma lepsze, ładniejsze, kolorowsze albo...
Nie tylko młodzież, osoby starsze też.
Poza tym też są te wyroby reklamowane na takie takich różnych dużych imprezach młodzieżowych, eventach, pod postacią albo reklamy, albo są rozdawane bezpłatne próbki. Poza tym też firmy dbają o to, żeby dopasować smak tych wyrobów do wieku dziecięcego i młodzieżowego, jak również te wyroby są reklamowane w programach telewizyjnych, w filmach, na platformach streamingowych i w mediach społecznościowych za pomocą opłacanych influencerów i w taki specjalny sposób, który właśnie trafia do młodego pokolenia. Także jest to bardzo niebezpieczne zjawisko, tym bardziej, że to mimo, że brakuje nam badań tak naprawdę, żeby stwierdzić, czy...
Na ile to podgrzewanie tytoniu, czy e-papierosy i na ile są mniej lub bardziej szkodliwe od zwykłych papierosów.
Zwykłych nie ma bezpośrednich badań. Natomiast badania niezależne, czyli nieopłacane przez firmy tytoniowe, wskazują, że te wyroby zawierają nikotynę, zawierają również przecież...
Różne substancje
urządzenia
chemiczne.
Podgrzewające tytoń powoduje, że w tym aerozolu znajduje się i nikotyna, znajdują się i produkty smoliste, nitrozoaminy. W związku z tym toksyczność dla ustroju może być bardzo duża. I trzeba zwrócić uwagę też na fakt, że związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy paleniem klasycznych papierosów, a zachorowaniem na raka, na inne choroby układu, czy to choroby kardiologiczne, czy układu oddechowego, badania nad tym faktem trwały bardzo wiele lat. A e-papierosy, czy urządzenia podgrzewające tytoń zostały wprowadzone na rynek stosunkowo niedawno. Także my w przyszłości dopiero będziemy mieli twarde dane dotyczące tego, czy rzeczywiście to jest toksyczne dla ustroju, czy nie. Natomiast już z badań takich przedklinicznych widzimy, że ta toksyczność istnieje.
W którym momencie dochodzi do uzależnienia się od palenia papierosów?
To może być już pierwszy papieros, który doprowadzi do uzależnienia z uwagi na fakt, że nikotyna charakteryzuje się bardzo wysokim potencjałem uzależniającym.
A palenie papierosów w specjalnych pomieszczeniach, małych takich, gdzie siekierę można powiesić, bo tak ciemno od dymu, o ile bardziej jest to szkodliwe niż palenie na świeżym powietrzu, na otwartej przestrzeni?
Wdychamy wtedy, jeżeli palimy w niewielkich pomieszczeniach, wdychamy nie tylko dym papierosa, który sami palimy,
ale
wdychamy
też cudze płuca.
Ale wdychamy również dym, który jest, wynika z palenia naszego sąsiada, prawda? Natomiast trzeba pamiętać też o tym biernym paleniu, które ma olbrzymi wpływ i tak naprawdę na bierne palenie, na wpływ dymu papierosowego mają bardzo duży udział tak naprawdę. Ten dym działa bardzo negatywnie, szczególnie na dzieci, prawda? Także tutaj dzieci powinniśmy bardzo osłaniać przed dymem papierosowym.
Jak zmieniają się płuca palacza i w jakim tempie? Po wypaleniu pierwszej paczki... Po pierwszym roku bycia w nałogu, po 10 latach, 20 latach.
My jako lekarze mamy taki parametr paczkolat, jeden paczkorok, kilka paczkolat. To oznacza on, że jeżeli ktoś pali jedną paczkę dziennie przez rok, prawda, to jest jeden paczkorok. I tak mówimy o tym, że wpływ widzialny już na płuca jest po 10 latach takiego paczkolat, po 10 paczkolatach. I to tak naprawdę, proszę zwrócić uwagę, że jeżeli ktoś pali jedną paczkę dziennie, to jest 10 lat, ale jeżeli ktoś pali 3 paczki dziennie papierosów, to już po 3 latach możemy mieć zmienione płuca wskutek działania dymu tytoniowego.
Czyli jak zmienione? Co się w nich dzieje?
Pacjenci bardzo często mają przewlekłą obturacyjną chorobę płuc, doświadczają astmy, częstszych zapaleń płuc, także to są... Przewlekła obturacyjna choroba płuc jest chorobą nieodwracalną, możemy ją tylko leczyć objawowo, a też są palenie papierosów powoduje w dłuższej przestrzeni zachorowanie na raka płuca. I jest to nowotwór, który odpowiada za największą liczbę zgonów z powodu nowotworów.
A smoła w płucach? Jest coś takiego?
Nie jestem pulmonologiem, to jest bardziej pytanie do pulmonologów, ale oczywiście obserwujemy na...
Skoro wdychamy te substancje spaliste, to...
To znaczy, są opisywane różne zespoły płucne i to pulmonolodzy w trakcie bronchoskopii też obserwują takie czarne plamy w okolicach oskrzeli, ale też widzimy na tomografiach komputerowych odpowiednie zmiany, które wynikają z palenia papierosów.
A po jakim czasie od rzucenia palenia papierosów można mówić, że płuca mamy już czyste? Czy wyczyścimy je dokładnie?
To znaczy, nigdy nie wyczyścimy ich dokładnie. Pewne zmiany, które zaistniały w nabłonku wyściełającym drogi oddechowe czy w pęcherzykach płucnych, są zmianami trwałymi. Natomiast po 5 latach od zaprzestania palenia możemy powiedzieć, że ryzyko zachorowań na przykład na choroby nowotworowe bardzo istotnie ulega zmniejszeniu.
Palenie papierosów nie musi, ale jednak często kończy się rakiem płuc. A jak częstą chorobą jest rak płuc?
Jest to jedna z najczęstszych chorób zarówno i u kobiet, jak i u mężczyzn. Tendencje, jeśli chodzi o zachorowanie na raka płuca, w tej chwili nieco spadają, a to wynika z tego, że w latach 1992-2003 była bardzo duża kampania antynikotynowa i rzeczywiście to jest okres czasu, kiedy około na przykład 4 milionów Polaków rzuciło palenie, prawda? I ten trend zmniejszonej liczby osób palących przekłada się na zmniejszający się trend w zachorowaniu na raka płuca. Niestety niebezpiecznym takim trendem wzrostowym jest trend u kobiet, dlatego że jest więcej zachorowań u kobiet na raka płuca niż w dawnych latach, ale to też wynika z innych histopatologii, raków gruczołowych, które nie są rakami tytonia zależnymi. Tak naprawdę rak płuca jest zaliczany do jednych z 3 najczęstszych nowotworów w Polsce, natomiast zajmuje niesławne pierwsze miejsce, jeśli chodzi o liczbę zgonów. Także ciągle chorych na raka płuca mamy bardzo dużą liczbę zarówno w naszym województwie, kraju, jak i na świecie.
A można go w miarę wcześnie wykryć, żeby był w 100% wyleczalny, bo jeszcze nie tak dawno Białostockie Centrum Onkologii prowadziło projekt profilaktyki raka płuc niskodawkowej tomografii komputerowej.
Problem z rakiem płuca jest taki, że wczesne stadia raka płuca nie dają jakichkolwiek objawów. Czyli żaden objaw nie może nam wskazać, że ktoś ma wczesną postać raka płuca.
Ale to badanie wykazywało?
I właśnie po raz pierwszy wykazano, że w badaniach przesiewowych, w badaniach klinicznych, że zastosowanie niskodawkowej tomografii komputerowej u pacjentów, którzy właśnie minimum 10 lat, paczko lat mieli w swoim życiu, jest to badanie, które jest w stanie wcześniej wychwycić wczesnego raka płuca. Takie badania było prowadzone w Stanach Zjednoczonych, takie badania było prowadzone w Europie i właśnie w ostatnich latach było prowadzone również w Polsce. I Białostockie Centrum Onkologii należało do jednego z niewielu ośrodków w Polsce, które prowadziło to badanie. I biorąc pod uwagę wszystkie ośrodki w Polsce, które rekrutowały pacjentów do tej niskodawkowej tomografii komputerowej, to muszę z dumą powiedzieć, że jesteśmy krajem, który zebrał największą liczbę pacjentów i wykonał badanie to za pomocą tej metody. Więcej niż w Stanach Zjednoczonych, więcej niż w Europie. I w tej chwili tak naprawdę zaczynamy wykonywać obliczenia statystyczne, jakie są wyniki tego badania w naszym kraju, ale również już AOTMIT analizuje wyniki, które uzyskaliśmy dzięki temu badaniu na populacji Polaków i nie jest wykluczone, że to badanie będzie w szpitalach w Polsce dostępne i będzie finansowane przez NFZ.
Zwłaszcza, że jeszcze pięknie pacjenci byli zaopiekowani, bo tak, badanie trwało samo kilka minut. Po roku BCO wzywało na kolejne badanie, wizyta u lekarza objaśniał i tak dalej. I palacze byli zadowoleni. Nie mam nowotworu.
Tak, badanie to pokazało nam nie tylko, pozwoliło nam nie tylko na wykrycie wczesnej fazy raka płuca. Oczywiście zdarzali się pacjenci z bardziej zaawansowanym nowotworem, którego już nie można było operować, ale oni również otrzymywali właściwe, optymalne dla nich leczenie. Ale pozwoliło nam również na zdiagnozowanie, wyłapanie innych chorób, między innymi na przykład miażdżycy naczyń wieńcowych, która też wynika z palenia papierosów.
Dlaczego tak ważna jest wczesna diagnoza w przypadku raka płuc?
Rozpoznanie raka płuca we wczesnym stadium daje szansę na wyleczenie u około 90% pacjentów. Natomiast późne wykrycie nowotworu to jest tak naprawdę kilka lat życia, a u niektórych pacjentów jesteśmy w stanie tylko przedłużyć życie o kilka miesięcy. Także oczywiście metody leczenia raka płuca stale się rozwijają i mamy coraz doskonalsze metody oparte o nowoczesną radioterapię, nowoczesne leczenie ukierunkowane molekularnie, immunoterapię. Niemniej jednak im wcześniej wykryty nowotwór, tym wyniki leczenia są zdecydowanie lepsze i tolerancja leczenia jest zdecydowanie lepsza, bo leczenie jest mniej agresywne.
Na zakończenie, jakie ma pani rady dla osób, które chcą rzucić na łuk, ale nie mają sił na przykład?
Żeby znalazły w sobie tak naprawdę jakiś motywator, który pomoże im jednak zadecydować o tym, żeby rzucić palenie. Powiem z życia takiego osobistego, osobisto-zawodowego. Nie znam ani jednego pacjenta, który zachorował na raka płuca, czy na raka głowy, szyi, raka pęcherza moczowego, czyli na nowotwory, które są tytoniozależne, który byłby zadowolony z tego, że palił w życiu papierosy i który nie powiedział czegoś takiego, że gdybym wiedział, co mnie spotka po tym paleniu, to bym nigdy nie zaczynał palić. I zachęcam tych, którzy nie palą, do tego, żeby nie podejmowali tego spotkania z nałogiem, a tych, którzy palą, żeby ograniczyli liczbę spalanych papierosów, a najlepiej...
Każdego dnia coraz mniej i tą metodą małych kroków i może się uda pozbyć tego nałogu.
Zakończyli palenie papierosów zdecydowanie.
Jak zadbać o zdrowie i pozbyć się takiego nałogu, jak palenie papierosów, radziła profesor Ewa Sierko, kierownik oddziału radioterapii pierwszego Białostockiego Centrum Onkologii. Dziękuję pani za wizytę w studiu.
Dziękuję pani, dziękuję państwu.
A do usłyszenia mówi Renata Reda. Zapraszam do słuchania programu Szlachetne Zdrowie za tydzień o tej samej porze na naszej antenie i w podcastach Polskiego Radia Białystok.